Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś na początek wybieramy się do ośrodka nurków i płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni. No i dziś kolejna część naszego cyklu poświęconego temu wyjątkowemu miejscu. Z kapitanem Oskarem Drausem pozostajemy w samym sercu ośrodka, czyli w miejscu, gdzie jest głęboki na 10 metrów basen. Jest on wykorzystywany do ćwiczeń między innymi przez pilotów śmigłowców ratowniczych. Dzięki treningowi prowadzonemu w makiecie śmigłowca, która wraz z pilotem wpada do wody, piloci wiedzą, jak zachować się w sytuacji, gdy takie zdarzenie będzie miało miejsce w rzeczywistości. No ale do tego ośrodka i do tego basenu trafiają też piloci innych rodzajów sił zbrojnych, dla których kontakt z wodą nie jest tak oczywisty jak dla pilotów marynarki. Czy pojawia się strach? Jak sobie radzą? Właśnie o tym opowiada teraz kapitan Oskar Draus.
Bać się wody, nazwą to respektem do wody. Naturalnie, że środowisko wodne jest żywiołem, który jest niebezpieczny, ale który człowiek jest w stanie okiełznać. Uważam, że każdy marynarz, żołnierz w Wojsku Polskim nie tyle boi się wody, co jest, ma do niej respekt i uczy się, jak z nią funkcjonować, jak z nią żyć.
To jest tak, że ten kurs musi zaliczyć każdy pilot w polskich siłach powietrznych, czy to pilot śmigłowca, czy to pilot samolotu bojowego?
Na podstawie przepisów każdy aktywny członek personelu latającego w Polsce w siłach zbrojnych RP musi przejść takie szkolenie u nas.
No bo to jest tak, że oczywiście śmigłowce ratownicze to są te maszyny, które najczęściej latają nad Bałtykiem, ale przecież woda w Polsce to nie tylko Bałtyk, to także jeziora, nad którymi latają, dajmy na to, bryzy, F-16, MIG-i i tak dalej, i tak dalej.
To pan wspomniał, że to mogą być różne platformy latające tak naprawdę, natomiast sam kontakt z wodą i samo bycie się z wodą, w jaki sposób zachować się w środowisku wodnym jest wspólne w każdym z tych etapów, w każdym z tych elementów naszej pracy personelu latającego sił zbrojnych. W rzeczy samej tak, mamy jeziora, mamy rzeki i na pewno w sytuacji, gdy pilot musi podjąć trudną decyzję i ma możliwość wyboru, no będzie na pewno starał się wylądować w bezpiecznym miejscu, żeby na przykład żeby nic złego nie stało się na przykład ludności cywilnej.
Ale wspomniałem właśnie o F-ach 16, czy ich piloci samolotów myśliwskich, oni też tutaj przychodzą, a jeśli tak, to jak wygląda ich ćwiczenie, ponieważ nie widzę tutaj kabiny samolotu bojowego.
Jeśli każdy członek personelu latającego sił zbrojnych musi przejść to szkolenie, również są to piloci F-16. Program jest skonstruowany jednolicie, to znaczy przychodzą każdy element, jak każdy inny członek. Staramy się tutaj przy okazji ich obecności od nich dowiadywać się, jaki element, który ich by interesował szczególnie. Oczywiście każdy aspekt, każdy element programu muszą oczywiście zaliczyć jak najbardziej. Natomiast staramy się skupić bardziej na środowisku wodnym. W ich przypadku no to wodowanie całym samolotem w wodzie nie jest możliwe.
Oni się muszą katapultować.
Tak, ich elementem ewakuacyjnym będzie katapultowanie się i to dość specyficzne, ponieważ w przypadku innych uprzęży spadochronowych oni muszą z tą uprzężą spadochronową wpaść do wody, ponieważ ich zestaw ratunkowy znajduje się pod siedziskiem. Więc w powyższym, gdyby się wypięli wcześniej, tak jak to w ćwiczeniach czynią inni członkowie sił powietrznych, no mieliby kłopot ze znalezieniem. Generalnie podejrzewam, że byłoby bardzo niebezpiecznie się stać, gdyby stracili ten swój zestaw ratowniczy w znalezieniu się w wodzie. W związku z powyższym oni z całą sprzężą lądują w wodzie. Ich konstrukcja, ich uprzęże spadochronowe jest troszeczkę inna, ponieważ tam są pewne specjalne tabletki cukrowe, które w momencie kontaktu z wodą rozpuszczają się, wypinają im tą część spadochronu, tą czaszę wraz z olinowaniem.
Ale macie tą czaszę tutaj, która ich przykrywa w wodzie, to także jest możliwe wprowadzenie tego ćwiczenia tutaj w ośrodku w Gdyni?
Częścią programu szkolenia dla załóg jednostek personelu latającego jest również ewakuacja spod czaszy spadochronu. Mamy tutaj taką przykładową czaszę spadochronową. Rozkłada się na powierzchni basenu i następnie każdy członek, uczestnik kursu przechodzi krótkie wprowadzenie, po czym sam musi ewakuować się spod powierzchni takiej czaszy. No jest to troszeczkę kłopotliwe, ponieważ taka czasza ona jest z pewnych specjalnych tworzyw, ona się bardzo łatwo przykleja do wody, dlatego też trzeba specjalne kroki podjąć, by bezpiecznie wytworzyć sobie poduszkę powietrzną, pod tą czaszą i bezpiecznie się spod niej wydostać.
Wyjdźmy już z kabiny śmigłowca i podejdźmy do kolejnego elementu tego ćwiczenia. Kolejnego elementu, który, tak słyszałem, sprawia wiele problemów osobom, które przyjeżdżają tutaj do Gdyni na kursy. Mam na myśli skok z platformy umieszczonej kilka metrów nad wodą do wody.
Zgadza się. Skok, który jest częścią programu szkolenia, skok ratowniczy do wody, wydaje się być najbardziej kłopotliwy. Acz nie ma aż tak wielu, nie jest to jakby duży odsetek ludzi, którzy tego kursu nie przechodzą. Natomiast rzeczywiście, jakby to tak statystycznie podliczyć, to najczęściej kłopotem staje się właśnie skok do wody. Z rampy, która umieszczona jest tutaj nad basenem, to jest około 4 metrów wysokości. Jeśli ktoś stoi naprzeciw tej rampy, no to ona nie wydaje się wcale tak wysoko, natomiast nie ukrywam, że każdy, kto stanie tam u góry i musi skoczyć do wody, przypomnę, że zaciemnienie całego pomieszczenia plus dorzucimy troszeczkę mgły, plus strobo światło i trochę hałasu powoduje, że rzeczywiście możemy stracić ten rezon i ten skok wcale się nie musi tak łatwo nam udać.
Bo po prostu nie widzimy, dokąd lecimy, gdzie spadamy.
Mamy świadomość tego, że jest to gdzieś tam na dole, natomiast rzeczywiście ten strach przed nieznanym jest kłopotliwy.
I o tym strachu przed nieznanym opowiadał kapitan Oskar Draus, rzecznik Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego z siedzibą w Gdyni. A teraz zmieniamy tematykę, ponieważ po raz pierwszy od czasu ekshumacji ciała świętej pamięci admirała Andrzeja Karwety, który zginął w katastrofie smoleńskiej, głos zabrała wdowa Mariola Karweta. Wczoraj poinformowała oficjalnie o ustaleniach prokuratury i o swojej reakcji na szokujące wiadomości. Przypomnijmy, że w trumnie jej męża znaleziono części ciał kilku innych członków delegacji. Wiadomo też, że w 4 innych trumnach znaleziono szczątki byłego dowódcy polskiej marynarki wojennej. Z Mariolą Karwetą rozmawiała Anna Rembas.
Pani była cały czas przy tym procesie badawczym trumny, 26, 27, otwarcie trumny.
Ja byłam podczas ekshumacji, czyli na cmentarzu w Baninie. Byłam w Warszawie podczas otwarcia trumny i byłam podczas badań tomografem komputerowym, czyli miałam pełny ogląd tej sytuacji. Przy stole sekcyjnym stanął mój syn. Ja nie byłam w stanie i wiedziałam od początku, że ja nie będę w stanie tego znieść. Byłam tam dosłownie przez 2 sekundy może, kiedy weszłam zawołać syna, o którego się bardzo bałam.
Czyli ta informacja o ilości szczątków?
To jest po badaniach genetycznych. Natomiast to, co w tomografie było widoczne, to była ta dodatkowa prawa kończyna górna i dodatkowa żuchwa, które no, rzucały się w oczy natychmiast. Tak wiadomo, nikt 3 rąk nie posiada. Zresztą to była ręka naprawdę osoby drobniejszej i niższej.
Ale tych szczątków było więcej.
Szczątków było więcej. Szczątków, które nie należały do mojego męża, było sporo i należały do 7 innych osób oraz 8 osobą był mąż oraz do 2 niezidentyfikowanych, więc trudno powiedzieć, czy do której z tych osób, które były z moim mężem w trumnie, których szczątki były w tej trumnie. Nie jest wykluczone też, że mogły należeć do mojego męża. To jest dla mnie jakiś rodzaj pociechy, ponieważ niezidentyfikowane szczątki zostaną w trumnie osoby, z którymi były. Tak?
A czy ma pani wiedzę, w ilu trumnach, w jakich trumnach i czy?
Ja wiem dokładnie, w jakich trumnach. I
znajdują się szczątki pani męża?
Znalazły się szczątki mojego męża. To jest coś, o czym mówić nie możemy, bo to jest naruszanie oczywiście jakby praw innych osób. Natomiast szczątki mojego męża znajdowały się, 7 różnych szczątków odnaleziono w 4 innych trumnach.
Rozumiem, że ciężar gatunkowy tej informacji, którą pani posiadła tego dnia, jest tak przytłaczający i tak wielki, że zdecydowała się pani o tym po jakimś czasie poinformować jednak ludzi, dziennikarzy, społeczeństwo, wyjść z tą informacją, żeby jednak ta prawda została ujawniona. Dlaczego? Czuje pani ulgę?
Ja mam nadzieję, między innymi dlatego to zrobiłam, że mam nadzieję, że powiedzenie tego wszystkiego, że podzielenie się ze społeczeństwem tym, jak wielkiej krzywdy doznajemy, doznaliśmy, jak wielką krzywdę nam zrobiono, że to pozwoli mi być może zamknąć w jakiś sposób tę sprawę. Finałem będzie na pewno pogrzeb męża, o którym mówię, prawdziwy pogrzeb mojego męża, czyli pogrzeb, który będzie dotyczył wyłącznie jego szczątków.
Kiedy?
Naprawdę nie wiem, kiedy mam to zrobić. Myślimy o tym. Wstępna decyzja jest, że na razie czekamy.
Powiedziała pani, że w trumnie znalazła się też bielizna, która na pewno nie była bielizną pani męża, bo była innego rozmiaru.
I innego koloru.
I to były też reklamówki, worki. Określiła to pani?
Worki były pod spodem. W trumnie był mundur mojego męża, bez rękawiczek, bez kordzika, bez czapki, ale mundur admiralski, który z pewnością należał do niego. Pod nim była bielizna w kolorze zielonym, w rozmiarze znacznie mniejszym niż nosił mój mąż. Zresztą marynarze nie noszą zielonej bielizny, więc przypuszczam, że mogła należeć do kogoś, do jakiegoś oficera, może dowódcy wojsk lądowych. Pod bielizną były worki. Jeden z nich to taki worek, jak się przewozi ciała osób, które zginęły w jakichś wypadkach albo zostały zamordowane, z tym, że był zwinięty i powiązany białym nylonowym sznurem, takim sznurem, na jakim się wiesza bieliznę. Dwa worki, jak duże, ciemne worki na śmieci i żółta, przejrzysta reklamówka. W taki sposób były pochowane szczątki 8 lub więcej osób, bo mamy te NN, tak.
Teraz ta trumna znajduje się w Zakładzie Medycyny Sądowej nadal.
Tak, tak. W dalszym ciągu szczątki mojego męża oraz inne szczątki odnalezione w trumnie mojego męża znajdują się w Instytucie Medycyny Sądowej w Warszawie. I do czasu pochówku tak będzie.
Pewnie pani chciała, żeby tak się stało, żeby to od pani świat dowiadywał się o tym.
Nie wiem, jeszcze trudno mi powiedzieć. Konferencja dopiero się skończyła, więc trudno mi jeszcze ocenić moje własne emocje. Nie wiem, czy czuję ulgę, boli mnie głowa, jestem bardzo zmęczona. Czuję, że musiałam to zrobić po prostu, że musiałam powiedzieć, że chciałam, żeby ludzie zaczęli myśleć. To chyba o to też chodziło. To, co mówiłam. Czytajcie, proszę. Słyszycie coś? Konfrontujcie się z tym. Jak z Lasem Kabackim, jak ze wspólnymi mogiłami. Cokolwiek słyszycie, błagam, konfrontujcie to. Bo rzucane są słowa, które mają poruszyć emocje albo spowodować jakiś konkretny sposób myślenia. A nie dlatego, że są prawdziwe.
Admirał Andrzej Karweta miał 52 lata, był dowódcą marynarki wojennej w randze wiceadmirała. Pośmiertnie został awansowany na stopień admirała, został też odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
A na koniec, jak zawsze, zaglądamy do naszego radiowego archiwum. I dziś pierwsza część słuchowiska napisanego w 1960 roku przez Stanisława Goszczurnego, ówczesnego redaktora Radia Gdańsk. Słuchowisko powstało na podstawie prawdziwej opowieści jednego z kapitanów marynarki handlowej.
Między ogniem i wodą. Słuchowisko Stanisława Goszczurnego.
Chętnie, papierosa?
A, bardzo proszę.
Ale panie kapitanie, pan mnie zagaduje, a mnie się jednak wydaje, że pan nie ma racji mimo wszystko. Bo przecież to, co dla was jest chlebem powszednim, dla nas ludzi rzadko stykających się z morzem, jest jakimś na pewno czymś bardzo ciekawym.
Tak.
Przecież pan sam przeżywał na pewno wiele ciężkich chwil na morzu, prawda?
A, panu pewnie chodzi o straszne sztormy, co... Tajfuny, jakieś śmiertelne zmaganie się
nawet
z morzem.
Nawet i o to. Może pan się ze mnie śmiać, ale niech pan mi wierzy, że to dla naszego słuchacza jest bardzo ważne. I niech pan mi opowie którąś historię z jakiegoś pańskiego rejsu. Przecież pływa pan tyle lat, prawda?
No, zgoda. Opowiem panu o jednym rejsie na Morze Północne. Miał to być nasz ostatni rejs w te strony. Dowoziliśmy wtedy do bazy rybackiej dla flotyli trawlerów paliwo, żywność, a zabieraliśmy do kraju rybę. To było kilka lat temu.
Nie spiesz się tak. Jeszcze chwilkę. Zdążysz.
U niej już holowniki przyszły. Zaraz pilot wejdzie na pokład.
Pocałuj mnie jeszcze. No, zasłonimy się parasolem.
Zmokniesz, Ewuniu, przeziębisz się, no idź już na mnie czas.
No. Oj, no nie bądź nieznośny. Nie będę cię widziała przez cały miesiąc.
Cicho, nie narzekaj. To już ostatni rejs, Ewuniu. Wiesz przecież, że potem biorę urlop.
Wiem. Ale wolałabym, żebyś już nie płynął. Wy, mężczyźni, jakoś łatwiej znosicie oczekiwanie i rozłąkę.
Nie masz racji, Ewuniu. A zresztą to nie potrwa długo. Morze Północne nie jest tak daleko. No, widzisz, ci, co pływają do Chin, mają przecież gorzej.
No i znowu się oglądasz. Pocałuj mnie jeszcze raz.
Z pokładu patrzą.
Nie widać nas pod parasolem.
No, teraz już naprawdę czas. Pilot wchodzi na pokład.
Wracajcie prędko.
Wiesz co? Zasłoń parasolem od strony statku.
Lej, niech szlak traci taką pogodę.
Komunikat nie zapowiada zmiany.
Cholera. Węgiel był bardzo mokry.
Tak. No ale co robić? Musieliśmy ładować, jaki był. Leży na hałdach, to i zmógł.
Może nic się nie stanie.
A odpukać nigdy nie zaszkodzi.
Masz rację. A co z tym olejem? W porządku?
Mechanik przyjął wszystko. 1400 ton zatankowali, ale kleli jak szewcy.
Mieli rację. Motlawa to nie tankowiec.
Tak, no, ale rybakom trzeba zawieźć paliwo.
A wiem. W dyrekcji mówili to samo. Dlatego się zgodziłem. A w ogóle to mam dość tego pływania na Morze Północne. Ani portów, ani odpoczynku. Ryby śmierdzą, a potów do diabła. Całe szczęście, że to już ostatni rejs. Zapalisz? Gdzie ten pilot?
Patrz, tam koło trapu. Michał nie może się rozstać ze swoją Ewą. No, widzisz tam.
Ale też sobie znaleźli miejsce do całowania. Na deszczu pod parasolem. Oryginalne, co?
No, mają się pobrać po tym rejsie. Michał już mi mówił, że chce urlop.
Panie kapitanie, pilot już wchodzi na pokład.
Dobra, prowadźcie go tutaj. Odbijamy.
Tak jest. Alarm manewrowy! Alarm manewrowy!
Leć na dziób!
Alarm manewrowy! Podnosimy trap!
Podnosić trap!
Lego dziób!
Puszczone? Dobre.
To była pierwsza część słuchowiska napisanego w 1960 roku przez ówczesnego redaktora Radia Gdańsk Stanisława Goszczurnego. Kolejna część tego słuchowiska już za tydzień. A na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Tomasz Cybula. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli Wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie.